Salon artystyczny.
Awanturnicza podróż morska nas dziś czeka. Razem się wybierzemy Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
Andrzej Tomasz Żak. Aktor wszechstronny, czytam, który już 30 lat występuje na różnych scenach. Od 25 lat współpracuje z Radiem Gdańsk. Był benefis twój.
Tak.
W poniedziałek w Nadbałtyckim Centrum Kultury. I dlatego też troszkę porozmawiamy o tym, co ci w duszy gra, jeśli pozwolisz.
Oczywiście.
A potem w drugiej części naszej audycji wybierzemy się właśnie w zapowiadaną awanturniczą podróż morską. To znaczy, powiedzmy szczerze, myśmy się już wybrali do Teatru Gdynia Główna, czyli pod dworcem w Gdyni, tam gdzie Grzegorz Kujawiński razem ze swoimi aktorami, Piotrem Rogalskim, Piotrem Srebrowskim, Oliwerem Zyperem, przygotowują taką własną adaptację powieści Moby Dicka Hermana Melvilla, także bardzo jestem ciekawa, co to z tego będzie, ale też jestem ciekawa, co ci w tej duszy gra, chociaż troszkę mieliśmy okazję się przekonać przez te 25 lat, kiedy mówisz różne rzeczy na antenie Radia Gdańsk, bo to przecież nie tylko interpretacja cudzych tekstów, ale także nasze rozmowy, wywiady, opowieści. Ale zacznijmy od muzyki, bo zwykle też przynosisz w kieszeni od jakiegoś młynarskiego, a to starszych panów. A dzisiaj przyniosłeś koftę na początek, to znaczy jego tekst.
Inaczej, to jest jego tłumaczenie tekstu Werdyńskiego, Liliowy Negr, takiego romansu, który mi się bardzo podoba. Między innymi.
Dobrze, to od tego zaczniemy.
Gdzie jesteś, gdzie? Kto ci całuje dłonie? Czy z tobą jest twój amant Chińczyk Li? Czy może prawda w tym, że to Hiszpana płoniesz? Czy w łożu twym malajski książę krwi? Ostatni raz mignęła mi twa bliskość, Rolls-Royce'a pęd za szybą czartych rzęs. I miałem sen, że gdzieś w spelunce w San Francisco liliowy otula futrem cię. I miałem sen, że gdzieś w spelunce w San Francisco liliowy nerw otula futrem cię.
To zacznijmy od początku. Mam wrażenie, że bardzo cię uformowała szkoła białostocka.
Zdecydowanie, tak.
Bo często o niej mówisz i to wydaje mi się, że to ciągle w tobie żyje. Tamte zajęcia, profesorowie, spektakle, któreście tworzyli, praca.
Spotkałem tam takich ludzi, którzy potrafili zarazić pasją, bo to byłem ostatnim rocznikiem, który miał zajęcia jeszcze z Janem Wilkowskim, co prawda przy okazji reżyserskiej Małej formy Piotra Tomaszuka, ale pracował też z nami aktorami. Tomek Jaworski, Krzysztof Rau, Jan Plewako, Basia Muszyńska, no po prostu mnóstwo ludzi, którzy i młodsze pokolenie, Andrzej Beja-Zaborski, Rysiek Deliński, Piotr Damulewicz, mnóstwo ludzi, którzy potrafili naprawdę zarazić pasją i wierzyli w teatr, w ten teatr ożywiany, teatr martwej materii, która raptem staje się żywą postacią. I to idzie w świat, to zostaje w widzach, to zostaje w tych, którzy przychodzą. i oglądają i później z tą magią gdzieś wychodzą i próbują się gdzieś zmierzyć z tym, co zobaczyli chociażby w takim słynnym spektaklu według Szukrzyna, który zrobił pan Krzysztof Rau dla dorosłych spektakl. No, te tańczące diablice z takimi wydegoltowanymi piersiami, ta cała historia Jaśka, który idzie szukać rozumu. Myśmy mogli to oglądać jako studenci pierwszego roku i zza kulis, i normalnie jako widzowie. To przeżycie niezapomniane. Zresztą wydaje mi się, że ten teatr tak naprawdę jest pierwszym teatrem. Teatr, gdzie człowiek brał do ręki jakiś przedmiot, jakąś glinianą, nie wiem, figurkę i próbował coś, prawda, pokazywać, coś zademonstrować. No i to tak zostało chyba. Ta szkoła jest, szkoła, mówię w sensie w ogóle ludzi, bo to program nauczania to jest co innego. Ważna jest osobowość tego, który przychodzi i przekazuje nam wiedzę lub nam, nie wiem, uczy nas prozy, wiersza i tak dalej, i tak dalej. No, piosenka aktorska z panem Andrzejem Żarneckim, już nieżyjącym. No i w ogóle wiele tego wszystkiego, co się wydarzyło.
Tęsknisz za parawanem, chociaż od tego plecy bolą?
Zdecydowanie.
A z ciebie mężczyzna pokaźnej postury?
Zdecydowanie tak, zdecydowanie tęsknię za parawanem. Był jeszcze ze mną na roku mój przyjaciel Robercik, trochę wyższy ode mnie, a do klubu najwyższych lalkarzy jeszcze zaliczał się zmarły niedawno pan Marek Kotkowski, który miał chyba ze 2 metry. I nasz przyjaciel, który uciekł do dramatu, bo mu kręgosłup nie pozwolił na parawan, jest w tej chwili w Toruniu, Jarek Felczykowski, też olbrzymi chłop. Takżeśmy się śmieli, że gdybyśmy mogli we 4 grać, to byśmy sobie parawan podnieśli na 1,85 m, a nie na 1,70 m.
Ale czy to wynika z tego, żeby właśnie poświęcić się w całości temu ożywianemu przedmiotowi, temu kreowanemu światu, czy też z takiej niechęci do pokazywania siebie jako siebie? Pomimo wyraźnej urody występującej u Andrzeja
powiem
Żaka.
Tak, dziękuję za życzliwość. Powiem tak, im jestem starszy, tym mam więcej doświadczenia. To jest normalne przecież, to każdy chyba to u siebie zaobserwuje. I wydaje mi się, że coraz więcej mógłbym powiedzieć, czy nie wiem, zagrać, czy przekazać w postaci, którą mam odtworzyć. Natomiast im jestem starszy, tym mam więcej wstydu. Więc ten parawan to jest dla mnie taką barierą, za którą ja się mogę schować i przekładać wszystko przez lalkę, czy nie wiem, czy przez przedmiot, który mam wyanimować, ale jednocześnie ożywić go, dać mu głos, sprawić, że on się rusza tak, a nie inaczej, szukać tych możliwości. No. Dlatego wydaje mi się, że trochę po macoszemu w tej chwili traktuje się lalki, traktuje się parawan zdecydowanie, no bo zdarzają się lalki na przykład w żywym planie prowadzone przez aktorów. To też jest fajne, ale to nie to samo. Taka była kiedyś zasada nawet w teatrach warszawskich, że po spektaklu aktorzy nie wychodzili do ukłonów, żeby nie odzierać dzieci ze złudzeń. Dzieci wychodziły z teatru z przeświadczeniem, że te postaci, które tam były, to one naprawdę są, żyją w tym teatrze.
Pomylę się, twierdząc, że takim twoim budującym, nie wiem, podstawowym, fundamentalnym, o, można powiedzieć, doświadczeniem teatralnym była praca z Tomaszukiem i Słobodziankiem i Turlaj Groszek.
Tak, zdecydowanie. I później oczywiście od razu się pojawia Waldek Śmigasiewicz w Teatrze Miejskim, gdzie na 2 sezony wylądowałem w Gdyni. I myślę, że też bardzo ważne spotkanie z panem Adamem Hanuszkiewiczem przy 2 realizacjach. Ale zaczęło się to od tego, że ja przyszedłem do Teatru Miniatura i wszedłem od razu w Turla i Groszka. I to był taki właściwie pierwsze zderzenie ze wszystkim, co się w teatrze dzieje, czyli prawda, z zamianą ról, z różnymi tam prawda, perturbacjami związanymi z tym spektaklem i z taką rzeczą, że zaczynamy pracować na innym materiale wyjściowym, czyli mamy jakieś tam lalki prowadzone w żywym planie, później się to wszystko zamienia w te rzeźby lipowe, jak pamiętasz. I cała jak gdyby konstrukcja spektaklu z takiej baśni przerabia się w moralitet i w taką drogę cały czas. Nie wiem, czy to jak to kiedyś powiedzieli, że to jest taka droga krzyżowa tych ludzi na kolanach, czy to jest taka droga życia, krąg życia. To było bardzo ważne. Poza tym to też doświadczenie z tego względu, że Tadeusz przynosił w trakcie próby napisane kolejne fragmenty sztuki, sceny i myśmy to próbowali robić, więc to wszystko rodziło się na żywo razem z naszym udziałem. No i ten spektakl chyba jest jednym z najważniejszych spektakli w mojej karierze teatralnej.
Ale myślę, że Teatr Miejski też był ważnym etapem. Krótkim, ale...
Był ważnym, no prawda? Ale Teatr Miejski to było też takie zderzenie. Ja zdaje się w pierwszym sezonie zagrałem chyba 7 premier czy 6, więc to dla młodego aktora, jakim wtedy byłem jeszcze przed 30, to było dosyć duże wyzwanie i to była różnorodność, bo wtedy pojawił się Jarek Kilian z panem Adamem Kilianem, później Waldek Śmigasiewicz, później Andreas Wizer, John Lennon, później pan Adam Hanuszkiewicz. No to wszystko gdzieś tam się... że tak powiem, mieszało różne postaci, różne wyzwania, chociażby słynne już spotkanie z panem Andrzejem Wajdą, z Krystyną Zachwatowicz przy okazji Kolumba, robionego księgi przez kolegów do księgi Krzysztofa Kolumba, i z panem Czesławem Niemenem, z Danielem Olbrychskim. Bogdan Głuszczak tam też pracował przy ruchu, także to wszystko, mówię o postaciach, które są już zapisane na złoto w historii polskiego teatru i nie tylko, więc dla takich aktorów jak ja to było dosyć duże wyzwanie, ale też ogromna przyjemność obserwowania tego, jak ci ludzie pracują, w jaki sposób podchodzą do swoich zadań, jak, prawda, instruują, z jaką pan Andrzej Wajda delikatnością mówił o pewnych rzeczach, które się na scenie zdarzają.
Nie będę już dociekać, czy to ta białostocka szkoła i ta nauka jakby bliskości, bycia w bliskości z przedmiotem sprawiły, że tak bardzo czule, powiedziałabym, patrzysz na świat. I to na rzeczywistość ożywioną i nieożywioną. Ale na tę ożywioną to chyba szczególnie czule.
Żebyś wiedziała, że to białostocka szkoła też między innymi, bo kiedy pojawiłem się w Białymstoku w 1984 roku, to zaraz jakoś tak, chyba na początku grudnia, pojechałem szukać śladów takiej słynnej audycji. Dawno, dawno temu leciało to w Trójce i chyba w Radiu Białystok. Robili to dziennikarze z Białegostoku, Janicki i Andrzej Bartosz. Władysław Janicki, Andrzej Bartosz. To się nazywało Teatr Naturalny ze wsi Goniądz. No ja pojechałem do tego Goniądza. No jak pojechałem do Goniądza, to wszedłem na most, a jak wszedłem na most, to przeszedłem przez ten most i już byłem na początku, jakby w środku praktycznie bagien, które wtedy jeszcze, zaznaczam, nie były Parkiem Narodowym. Bo to dopiero w latach 90. No i te bagna to mnie tak urzekły, że w tej chwili właściwie to mogę powiedzieć, że tak ze 4 razy w roku pojawiam się tam na bagnach na Carskiej Drodze i obserwuję. To jest po prostu ciągłe pasmo fascynacji i takiego wielkiego, ja nie wiem, teatru przyrody. Bo to każda pora roku jest inna, chociaż są ludzie, którzy mówią, że tam wiosna to wiosna, jesień to jesień i tak dalej. Nie, tam jest każda pora roku inna. Te łosie za każdym razem może przychodzą w to samo miejsce, ale inaczej. A już ptactwo to już są niezbadane, że tak powiem, wyroki boskie, dlatego że bywają lata bardzo suche i na przykład rybitwa białoskrzydła wtedy nie przyleci gniazdować, bo na suchej łące nie. Bataliony, które były symbolem Parku Narodowego, od nas już praktycznie odfrunęły. Zostaje ich niewiele par. Wodniczka, czajki, to wszystko się pojawia wtedy, kiedy ma stworzone warunki przez naturę, kiedy zaczyna ingerować człowiek. Trudno.
A ty te ptaki to znasz od zawsze, jeszcze z Garwolina? Czy jeździsz z encyklopedią, czy przyjeżdżasz do domu i sprawdzasz, co widziałeś? Ja wiem, że teraz po tylu latach...
Jeżdżę z taką książką, z różnymi właściwie, ale mam taki jeden, taki podstawowy album, dostałem kiedyś od dzieci pod choinkę. I różne albumy też, chociażby książki doktora Andrzeja Kruszewicza, dyrektora warszawskiego zoo, który no, też się ptakami zajmuje. Więc sobie w domu czytam, przeglądam, natomiast większość z tych ptaków tutejszych, naszych, no znam, nie wiem dlaczego, ale znam, po prostu znam. No, chodziłem jako dziecko już i wiedziałem, co to jest wróbel, co to jest mazurek, gil, pliszka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem skąd w dzieciństwie wiedziałem, że gawrony do nas przylatują ze wschodu. Nie wiem. Nie wiem, nie powiem, nie wiem. Nie wiem. Tak samo jak nie wiem, dlaczego jako 5-letnie dziecko nauczyłem się na pamięć pani Twardowskiej. Znaczy nie wiedziałem, bo później się dowiedziałem. Mama mi wyjaśniła. Dlatego się nauczyłeś, że ojciec ci na okrągło czytał.
Aha, no to po prostu dziecko zapamiętało. Dobrze. Mówiłam coś o wędzeniu, o smakowaniu i tak dalej, no bo wszyscy, którzy cię znają, to wiedzą, że jesteś w stanie chyba w 5 minut powiedzieć, jak co przyrządzić, pouczyć, nauczyć, a przede wszystkim sam wiesz, co jeść, jak jeść, zdrowo.
Tak, przede wszystkim zwracać uwagę na to wszystko, co się znajduje w składzie tego, co kupujemy w sklepach, szczególnie w wędlinach. W większości obecnych wędlin w sklepach wszędzie jest wpisane syrop glukozowy, syrop glukozowo-fruktozowy, jakieś mączki, jakieś coś. To jest moim zdaniem psucie, no ale psucie wynikające z ekonomii, no bo chodzi o to, żeby te wędliny dłużej miały świeżość. Ja wolę zrobić po swojemu, z solą, z saletrą, z pieprzem, z różnymi ziołami i nawet jeżeli nie wędzę, to piekę albo duszę. To jest bezpieczniejsze, tak bym powiedział. Mhm. Natomiast no, wszystkie inne rzeczy, które się... Staram się mieć swój ogródek warzywny i z niego jak najwięcej czerpać. Staram się kupować rzeczy sprawdzone gdzieś tam, prawda, niepodsypywane, niepędzone jakimiś nawozami, bo no co się będziemy oszukiwać. To wszystko jest, że tak powiem, to jak jemy, tak żyjemy.
Właśnie usiłuję sobie to jakoś poukładać, bo nie jesteś dla mnie typem człowieka, który się spieszy i nie wyrabia. A jak tak sobie policzyć, to tak, rano spektakle, czasem wieczorem próby, gdzieś te bagna, co się w 5 minut nie pojedzie, wędzenie, gotowanie, pieczenie ciasta bez mąki i paru innych rzeczy. I to wszystko jakoś ci się zgadza? Mieści ci się w życiu?
No wszyscy mi mówią, że ja muszę ciągle być w ruchu, że jestem w ciągłym pędzie. Powiedzieli, że nie wyglądam na śpieszącego się. Faktycznie ja się nie śpieszę może, ale no wystarczy, że w niedzielę chociażby po spektaklu wieczornym wyjadę sobie na Carską Drogę na bagna, te 4,5 godziny spędzę w samochodzie i później mam cały poniedziałek na to, żeby jeżeli we wtorek na przykład nie mam spektaklu i ten jeden poniedziałek mi wystarczy na wiele rzeczy. Na rozmowę z Krzyśkiem Kawęczyńskim, królem bagien, na jakieś tam odwiedzenie 2-3 miejsc, gdyż ja nie jestem zachłanny. Ja eksploruję na razie fragmenty Carskiej Drogi, te, które już bardzo dobrze poznałem i które jeszcze raz poznaję. Natomiast na inne rzeczy przyjdzie czas w przyszłości. Mam taką nadzieję przynajmniej.
No bo nie powiedziałeś na emeryturze, ale tak...
Na emeryturze, no bo to jest bardzo bolesny temat dla mnie, ale nie chcę już słuchaczy zanudzać tym... Nie wiem, no tak jakoś w tej chwili mam taki okres w teatrze, że mam i rano spektakl, a czasami nawet dwa i po południu próby. No ale jakoś to trzeba przeżyć. Może zasłużę na tą emeryturę kiedyś w przyszłości i wtedy będę miał naprawdę dużo czasu na to, żeby pobratać się z naturą, żeby pojechać do Puszczy Białowieskiej, do Puszczy Knyszyńskiej, żeby pojechać na Łąkę do Sokołdy, żeby zobaczyć, jak tam, prawda, orliki grubodziobe swoje młode wywodzą.
Wszystko to wymaga cierpliwości, czy uwagi, czy nie wcale.
Ja cierpliwości, takie... ale jednocześnie też szczęścia. Takiego szczęścia, które porównałbym do trafienia czwórki w totolotka, bo czasami jest tak, że jestem z aparatem i nie pstryknę nic, a czasami przyjeżdżam, mam przygotowany sprzęt, wychodzę z samochodu, idę gdzieś na łąkę, siadam sobie i tak czekam 15 minut, 20, nic się dzieje, już mówię, no dobra, to nie, to jednak nic się ciekawego nie wydarzy, to idę, wracam, wsiadam do samochodu, jadę, wjeżdżam w las i w tym momencie przed samochodem ląduje mi czmielojad, taki drapieżny ptak. Więc ja się zatrzymuję, wypełzam z tego samochodu, mam sprzęt ze sobą, a on się podrywa, siada na gałązce, przez chwilę tak siedzi, robię jedno, trzecie, drugie, dam ujęcie i on odlatuje. I to jest właśnie to szczęście, ten myk taki, ten ułamek taki. No. Rysia widziałem własnymi oczami, dawno temu w Bieszczadach, ale nie zrobiłem zdjęcia. Nie miałem szans po prostu. Natomiast z łosiami jestem zaprzyjaźniony i z wieloma ptakami też. Po chwili one się oswajają z tym takim zielonym ludzikiem zamaskowanym gdzieś tam, prawda? Nie ma problemu.
Zazdroszczę, prawdę mówiąc. Miło pomyśleć, bo to jednak się kojarzy z odpoczynkiem, mimo że jest pewnie jakieś napięcie i czekanie i tak dalej, to co opowiadasz. Natomiast wiem, że cały czas z nieustającą pasją, jakbyś tam od czasu do czasu na teatr nie narzekał, ten teatr obserwujesz. I za moment się wybierzemy. Znaczy, proszę Państwa, oczywiście, żeśmy tam już byli wcześniej, żeśmy to nagrali. Nie ma takich czarów, żeby w 2 minuty przenieść się z Radia Gdańsk, ze studia do Gdyni. Ale z ogromną przyjemnością odwiedziliśmy po raz kolejny Teatr Gdynia Główna. Tam przygotowywana jest premiera. Więc po krótkiej...
Bo to ludzie z pasją są.
No właśnie. I zaraz będzie też słychać, jak Andrzej wchodzi między lalki, jakie cuda opowiada. Ale to w drugiej części audycji.
W pewnym sklepie MHD jarzyny sprzedawały 2 młode dziewczyny. Jedna klela i czosnek lubiła, a ta druga pachnąca i mila. Więc tę pierwszą odłóżmy na bok, a o drugiej niech toczy się tok. Dwóch ich weszło do sklepów zapusty. Jeden sok pił na kaca w kapusty, a jak wypił, to zniknął za progiem. Więc na drogę, powiedzmy mu z Bogiem. A ten drugi w tę drugą wbił wzrok, będzie kochał okrągły ją rok. I tak stali przez chwilę nad ladą. Ona z twarzą jak seler pobladł. On z marchwianym wypiekiem na licu i pachniało szczypioru donicą, aż powiedział jej wszystko, co czuł. W tych trzech słowach buraków bym spół. Wykradała klucz od tej komórki, gdzie śpiewały kiszone ogórki. Majeranku mrok wonie rozniecał, pomidory tętniły jak serca. Tam szczęśliwa z nim była co noc i warzywa niszczyła z nim moc. Lecz gdy kwitnie na miłość w jarzynie, czas przypomnieć o drugiej dziewczynie. Tej, co gryzie ten czosnek co raz to, a ją gryzie o szczęście ich zazdrość, to zalewa się łzami, to klnie, aż do świństwa ta zazdrość obchnie. I na twarzy się nawet nie zmarszczy, gdy zaprosi oboje na barszczyk. W barszczu będą trujące dwa grzyby i otruje niechcący ich niby, zwłaszcza drugi trujący był grzyb. Ale typ z tej dziewczyny, ach typ. Odtąd w mroku sklepowej komórki płaczą po nich jesienne ogórki. Żal dogłębny kapustę przewierca, pomidory pękają jak serca. Więc przechodniu w MHD ty kup bukiet z jarzyn i rzuć im na drób.
Salon artystyczny.
Witamy po przerwie, Andrzej Żak.
Iwona Borowska.
Już jesteśmy w Gdyni, Teatr Gdynia Główna, Dzielny Kapitan Achab, premiera przygotowywana na 3 grudnia. My już powoli tam wchodzimy, a tam się cuda dzieją na naszych oczach, a państwa uszach, że tak powiem. To jest adaptacja Moby Dicka, tej powieści, ale dla dzieci.
Mają państwo pełen obraz grozy, burza na oceanie i w oddali gdzieś słychać głos wieloryba, tego olbrzyma, tego mitycznego, na którego wszyscy chcą zapolować. To chyba reje tak piszczą. Przyleciały rybitwy, mewy, łase na resztki z połowu.
No to już nie gra i nie brzęczy. Grzegorz Kujawiński zawsze nas tu wita w progu Teatru Gdynia Główna. Taki PR-owiec, zdjęcia tak. robi.
Dokładnie tak.
No i teraz debiut reżyserski. Skąd taka forma w ogóle? Bo i teatr lalek, i teatr dźwięku.
No tak, jest to mój debiut, więc jakby ta forma gdzieś powstała podczas już właściwie czytania powieści, która mnie zainspirowała do tego. Gdzieś zaczęły się w mojej głowie tworzyć obrazy, jakby to mogło wyglądać. Lalki, może dlatego, że to debiut i też nie mam doświadczenia w pracy z aktorem, ale znam tutaj dobrego lalkarza, też reżysera Piotra Srebowskiego, którego zaprosiłem do współpracy, żeby też troszeczkę pomógł mi w niektórych momentach tego spektaklu. No i gdzieś ta forma tak wyszła. Jakby ważnym aspektem był dla mnie dźwięk robiony na żywo. Uznałem, że przy tym spektaklu, gdzie akcja dzieje się na morzu, to naprawdę dużo da temu spektaklowi, dlatego powstały te wspaniałe maszyny właśnie do robienia fal, burzy, wiatru. Gdzieś tam szukaliśmy tego dźwięku wieloryba. To chyba dzisiaj najlepsza próba była w ogóle tego dźwięku, także ten, ale jeszcze musimy oczywiście wszystko dopracować. Gdzieś tam później powstały te elementy statku, który jeszcze tutaj schnie, skrzyni, na której rozgrywa się akcja. No i lalki, którymi będziemy grać, które na razie są tam z tyłu.
Ładnie to, żeście z tym dźwiękiem wymyślili, bo mnie się ta puszka z tym drucikiem, czy nie wiem, plastikowym, czymś takim wystającym, skojarzyła kiedyś z tak zwaną kurą. Na odpustach kiedyś sprzedawano takie małe beczułki z tektury, właściwie to był pęcherz chyba, czy skóra z pęcherza, i tam była taka nawoskowana dratwa. I jak się pociągała, na to tak coś takiego robi. A tutaj jest faktycznie taki płynny humbuka, jakbym słyszał gdzieś. No.
Tak. Staramy się, to oczywiście też jeszcze jest w próbach, będziemy dopasowywać, może możliwe, że będziemy zwiększać jeszcze tutaj wielkość puszki, może to nam nada trochę lepszy ten dźwięk, ale myślę, że gdzieś kierunek szukania jest dobry. To był najtrudniejszy chyba z dźwięków, który próbowaliśmy znaleźć.
Powiedzmy coś teraz może o lalkach, bo tak wiszą tyłem do nas tutaj, przygotowane do próby. Skąd pomysł w ogóle na takie lalki właśnie do tego spektaklu, do Moby Dicka? Bo tak, to rozmawiamy oczywiście o tekście na podstawie Moby Dicka.
Tak, no oczywiście jest to wersja zmieniona, jest to tak naprawdę przedstawienie tylko inspirowane Moby Dickiem. Także właściwie z oryginalnej powieści pojawiają się chyba w sumie trzy postacie tutaj, które są wymienione. Jest kapitan Ahab, jest Izmael, jest Quick. Reszta postaci jest już przez nas tutaj dopasowana. Lalki tak, zrobiła je moja koleżanka Kinga Smolarczuk-Tomaszewska. Dałem jej, że tak powiem, wolną rękę. Zarysowaliśmy sobie mniej więcej jakieś ramy, jak to ma wyglądać, a cała tak naprawdę, cały wygląd tych postaci to już jej zasługa. Także mamy tutaj dość ciekawe różne typy.
Który to ten beznogi kapitan? Łowca.
Na samym końcu.
Moby Dicka.
Tak, zwrócony. Jest i kapitan Ahab. Widać, że nogi mu brak.
Szaleństwo ma w oczach, bym powiedziała.
Do głuszczaka podobno. Strasznie. A to, co ja tutaj podniosłem, że tak powiem, niemrawo, to jest lalka cieniowa?
Tak. Ale tak? Może też na razie nie będziemy też wszystkiego zdradzać. Bo to...
I tak ludzie nie za bardzo zrozumieją, co to znaczy lalka cieniowa, jak nie zobaczą.
Myślę, że tak, oczywiście w lalkach też koleżanka tutaj Kinga debiutowała, także te lalki też były jakby wymyślane. Troszeczkę faktycznie spotkaliśmy się z Piotrem, może on też troszeczkę opowie. Trochę nam dał przy pierwszym spotkaniu trochę wskazówek, jak te lalki mogłyby wyglądać, ale myślę, że i tak wszystko poszło swoim torem i teraz...
Myślę, że bardziej pod kątem animacji, Piotr, co? Czy wyglądu?
Wyglądu w żadnym wypadku. To wygląd jest autorski, ja nie miałem na niego wpływu. Może właśnie jakieś elementy mocowania. Grzesiu przychodził do mnie z pytaniami, jak to zrobić, a ja mówię, no zrób tak, żeby ci się podobało. No. W każdym razie, bo jesteś reżyserem tego spektaklu.
No, ale nie, żeby usadzić lalkę, czy postawić, żeby stała, tylko ona musi żyć, nie?
Tak, dokładnie. No, pierwsze lalki, jakie Grzesiu przyniósł, to były na takich, takie są ikeowskie stojaki na... Nie wiem, na co to jest, na biżuterię.
Modele do rysowania, z których się robi ten. To były prototypy, na tym budowaliśmy, żeby w ogóle...
No bo one mają fajne stawy, je można u tego.
Tak, tyle, że te stawy są takie, że one się zatrzymują, potem jak się wyrobią,
To już się nie zatrzymują,
więc jakby to nie jest najlepsza materia do animacji. A tutaj jakby postawiliśmy na luźne stawy, takie, które są bardzo podatne na animację lalkarza. No i co jest bardzo ciekawe, wszystkie lalki mają takie haczyki na górze, dzięki czemu można je powiesić, co nie zdarza się zazwyczaj przy innych lalkach, z którymi pracowałem. Więc i tu też jakieś takie techniki animacyjne wymyśliliśmy, które do tej pory ja nie miałem z nimi do czynienia, ale czego się nie robi. Jakby, no to jest praca twórcza, więc wymyśliliśmy jakieś nowe
morze, rzeczy, które jest za nami zupełnie jak z dworskiego teatru, jak z Teatru z Łazienek na przykład, czy nie wiem.
A to akurat jest ciekawa historia, bo jak Grzesiu zobaczył w miniaturze spektakl, w którym zdarzyło mi się grać, czyli tramwaje. I zobaczył, że tam są fale takie, jakie on sobie wymyślił, no to stwierdził, nie wypadają fale, bo ja nie chcę robić czegoś, co widziałem do tej pory w teatrze. No ale udało się przekonać, żeby te fale wróciły, bo jednak czasem pierwszy pomysł jest świetny.
Ale one są słodziutkie w ogóle, te fale. No i poruszanie to jest naprawdę, to działa.
Dostałem jeszcze honor.
No.
Gdzieś jak na nasze warunki, myślę, że jest naprawdę może.
Jeden, drugi same się animują.
One swobodnie tak, falują swobodnie.
Swobodnie tak, są podwieszone. Myślę, że to już jest skopiowany trochę pomysł, ale myślę, że chyba każdy tak robił, więc.
Ale jak się to animuje? Znowu przez radio nie pokażemy, ale chociaż trochę opowiedzcie, no bo tutaj właśnie nie ma za co złapać. Trzeba łapać lalkę za lalkę.
Lalka ma
uchwyt w głowie.
Taki bardzo długi uchwyt, które to też takie bardzo długie uchwyty są rzadko spotykane dosyć. Te kołeczki zazwyczaj są dużo krótsze i to jest dosyć wygodna sprawa z tym uchwytem rzeczywiście. Tylko, no ja wiem, nawet można go pokazać, znaczy może nie w radiu, ale widownia jak zobaczy, to też nie stwierdzi, że to jest coś nienaturalnego. Bo one są ciemne, nie rzucają się w oczy, ale jakby dają swobodną animację głowy. Reszta ciała bywa niesforna, ale bo te lalki, one nie są takie czyste, one nie są sterylne. One jakby mają swój element brudu, bo one są i też zrobione po części, na przykład rączki, nóżki mają wyciągnięte z jakichś starych, dziecięcych, gumowych.
Przeszczepy
tak. Przeszczepy mają. Tak, ten cały.
Znaczy ja stawiam tutaj też na pewno taką niedoskonałość małą. Chciałbym, żeby te niedoskonałości były widoczne, tak, że można zobaczyć to po skrzyniach, po wszystkim. Wszystko jest dość takie naciąłością takiego delikatnego, niedopracowania, ale takiej właśnie niedoskonałości.
Najpiękniejsze było to, że jakby Grzesiu przyniósł na pierwszą próbę już gotowe zabawki. Więc nie było tego problemu, jaki jest zazwyczaj w teatrach lalek, czy też w innych teatrach, że scenografia i lalki nam dochodzą w trakcie. Dopiero tutaj jakby, gdy z sytuacji, które mamy zainscenizować, wynikały jakieś rzeczy, które trzeba dorobić, no to wtedy jakaś dodatkowa praca nad tymi elementami następowała. Zresztą mnie nie było przez weekend, ja wracam, a tutaj Grzesiu wykonał jakąś masakrę, bo nie było ani tych fal, ani nie było, że tak powiem, burty statku. Tutaj jakieś systemy podwieszania lalek zostały wymyślone. Widzę jeszcze ławeczkę dla jednej z naszych postaci. Tam taka tutaj mamy taką wciąganą ławeczkę, żeby na bocianim gnieździe móc jedną lalkę umieścić bez wchodzenia jakby na konstrukcję stołu, który również jest zrobiony metodą domową i byłyby obawy, żeby nam w trakcie spektaklu to się wszystko nie połamało, ale myślę, że nawet jeszcze jakieś wzmacnianie konstrukcji nas czeka, zobaczymy. Grzesiu, powiedz coś, proszę.
Warto jeszcze powiedzieć, że zaczęliśmy w ogóle w trzech tak naprawdę, bo zaprosiłem do współpracy Piotra Srebrowskiego i Piotra Rogalskiego. Generalnie sfera dźwięków miała pozostać po mojej stronie. Ja miałem jakby robić tą otoczkę dźwiękową, chłopaki mieli grać, ale już po pierwszej próbie okazało się, że mamy za mało rąk do pracy, że ja musiałbym wejść jednocześnie i w rolę reżysera, i w aktora, takiego leszcze do tego lalkarza. Także stwierdziłem, że nie ma mowy, żebym sobie był po jednej stronie i obserwował i stał jeszcze tutaj, grał. Także zaprosiliśmy Olivera, naszego aktora, który z nami współpracuje w projekcie Teatr Młodych, który prowadzimy właściwie od początku roku u nas w teatrze. Oliver uczył się już na Szczudlarza, zagrał w spektaklu Maska Ewy Ignaczek i Gidy Bocian, także tutaj też od razu wszedł z taką fajną energią. Pokazał, od razu zaczął tutaj proponować głosy lalek, także bardzo fajnie i od tamtej pory po prostu gra.
I dobrze, także panowie, znajdujecie w tej przestrzeni lalkowo-żywoplanowej?
Znaczy z lalkami to jest mój debiut, można tak powiedzieć, i naprawdę mi się to podoba, jakby zawsze jest to jakieś nowe doświadczenie, a cała scenografia, która tutaj jest zbudowana i wszystko, to jeszcze tak bardzo mi pomaga w tym, bo jakby lubię strasznie takie, kiedy jest rozbudowana scenografia, kostiumy i zmienianie głosów na żywo, wchodzić w każdą lalkę jest naprawdę całkiem przyjemną sprawą i mi się to strasznie podoba.
A nie masz wrażenia, że to, co ożywione, to już później w świadomości widza jako żywe zostaje?
Taką mam nadzieję.
Wow. Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
Ja się czuję coraz swobodniej w pracy z lalkami. To też jest mój debiut, jeśli chodzi o animację. Bardzo nas wspiera mnie i Oliwiera Piotr Srebrowski i dzięki temu się czuję bezpiecznie po prostu i wiem, że będzie dobrze.
No dobrze, ale jaką wy historię opowiadacie? Tak naprawdę o czym? Znaczy, no można sobie przypomnieć książkę albo można film któryś obejrzeć, prawda?
Myślę, że jeśli ktoś czytał książkę czy oglądał tam faktycznie któryś z filmów, no to tutaj go na pewno zaskoczymy, ponieważ ta historia poszła sobie w zupełnie innym kierunku. Jest oczywiście trzon, wiadomo, jest wieloryb, jest kapitan Ahab, który go ściga, ponieważ wydarzyła mu się pewna przykra przygoda w związku z tym związana. Jest młody, dzielny chłopak Izmael, który pragnie dołączyć do tej załogi. No, ale później to już jest wszystko praktycznie zmienia się, wszystko jest inaczej.
Pojawia się. Ja to widzę tak. Olej z wieloryba, port docelowy Gdynia. Już sobie wyobrażam, że gdzieś na wysokości Helu dorwą ich trzy kutry Greenpeace'u i będą protestować.
Wątek ekologiczny mamy. Rzeczywiście. Wieloryb, mogę zdradzić?
Nie wiem, co chcesz zdradzić.
Wieloryb przeżywa.
No nie wiem, taki spoiler poważny dość, nie? No ale nie, wiadomo, że dla dzieci nie chcieliśmy oczywiście tej śmierci na scenie. Także tak, także wieloryb nas przeżywa.
Tak, generalnie to jest taka przygodowa historia od zera do bohatera.
Tak, oczywiście tak, no tutaj... Bardziej też spektakl, który opowiada o takiej potrzebie właściwie przygody, o takiej potrzebie przygody, wyjścia gdzieś za róg, szukania jej, postawienia wszystkiego na jedną kartę, gdzieś wierzenia w swoje siły, że jeśli czegoś bardzo chcemy, bardzo będziemy się starali, to się może udać.
Tak jak nasz reżyser szarpnął nas.
Myślę, że oczywiście gdzieś tam w każdym chyba spektaklu każdy jakiś swój wątek osobisty, chociaż ja nie myślałem o sobie akurat.
Sytuacja jest dosyć klaustrofobiczna, bo trzech facetów w łódce, nie licząc psa, w tym wypadku wieloryba obok, ale trzech facetów w łódce, no to musi być jakiś konflikt między nimi. To nie jest tylko tak, że oni po prostu sobie wypłynęli na ocean, żeby każdy ma inne ambicje. Nie?
Jasne, i tutaj też mocno się zmienił ten scenariusz od tej pierwotnej wersji, którą napisałem. Przyznaję, że ta pierwsza wersja, którą zrobiłem tutaj, którą pokazywałem jakby chłopakom, od której zaczęliśmy, zmieniła się chyba czterokrotnie już tak naprawdę. Zmieniliśmy mnóstwo rzeczy. Te chłopaki mieli niesamowite...
Zaraz będzie piąty raz.
Tak, teraz pewnie będzie zaraz jeszcze ten, ale już myślę, że już mamy taki naprawdę trzon. Ewoluowały postacie, sporo scen dopisaliśmy, pozmienialiśmy te, które były. Było to podyktowane po prostu też przestrzenią. Ja przyznaję się, myślałem trochę filmowo, pisząc to, tak? Bardziej gdzieś tam studiowałem film i ten, także ten scenariusz, który napisałem, był trochę może bardzo, bardzo filmowy. Jeśli weszliśmy tutaj, zaczęliśmy pracować tymi lalkami, to po prostu wszystko trzeba było wrócić tak naprawdę do góry nogami. Dopisywane są sceny, dialogi, naprawdę te postacie ewoluowały. No tutaj chłopaki rzucali pomysłami jeden za drugim. Piotr tutaj też po prostu nam wchodził, coś wymyśliliśmy, on wchodził. Nie, tak w ogóle nie może być, trzeba to wszystko zmienić w ogóle. Tu lalka już się nie rusza, tu martwa, tutaj śpi. Wszystko nam porozwala, także szczęście, że go mamy.
Bo wszystkie lalki naraz się nie mogą ruszać. No, taka jest zasada, nie? Bo wtedy nie wiadomo, która mówi.
Tak, no właśnie to największym problemem są, pewnie Piotr też powie, te sceny, gdzie faktycznie potrzebujemy mieć ich kilka na scenie, a mamy tylko sześć
animatorów, a jeszcze instrumenty. Instrumenty, którymi trzeba grać na żywo.
Także gdzieś tam...
Jeszcze do podjęcia jest decyzja, czy Grzesiu siedząc jakby za pulpitem nie będzie wchodził czasem.
Pewnie gdzieś tam się pojawi
i coś wydawał dźwięków przynajmniej.
Coś zagra.
Panowie, a wasze postaci?
Ja gram kapitana Ahaba, Quiquega, Lady i Kostkę bodajże.
Kostkę.
Można go tak nazwać. No.
Wielkością.
Tak, wielkością, zdecydowanie. Bo nie jest taki słodki, jak już zaczyna mówić.
Stąd ta perełka rumowa.
Tak. Chociaż to ma swoją jeszcze inną historię, ta baryłka, ale o tym może nie będziemy zdradzać.
Nie, no wszystkiego nie zdradzajcie, tak. No, bo to musi dla widza zostać.
Czyli co, trzy głosy co najmniej, tak? Co męski, najmniej, żeński, tak. I drugi męski.
I drugi męski. I dziwny.
I dziwny.
Tak.
Ja po części całą załogę mam do ogrania tak naprawdę i przechodzę sobie między głosem Zunga, takim dość cienkim i z akcentem takim powiedzmy chińskim, do kluchy kucharza z takim bardziej zmiękczonym amerykańskim, to gdzieś tam chrypliwy kostka i jakiś taki pierwotny quick-quack, to jest dość ciekawe, że można tak sobie, no, schodzą z pokładu, wchodzą na pokład i zawsze jest ktoś inny i od razu trzeba to zmienić.
Tak, i kilka postaci nam się dubluje, czyli gramy na zmianę, więc będziemy musieli też dopracować te głosy.
Żeby każdy z nas miał podobny głos do siebie, jeśli chodzi o daną postać.
A Piotr?
Ja gram Izmaela głównie, chociaż też zdarza mi się złapać za któregoś z członków załogi. Tak, nawet tu jest taki element, kiedy wędrujemy z sali do sali, gdzie znajdujemy się w zupełnie innej przestrzeni i tam dochodzi jeszcze jedna postać, ale to nie ja ją gram, to Oliver ją gra. To jest taki, on w sumie nie ma imienia, ale jest...
Może o tym nie mówmy, tajemnica. O tym nie mówmy, to zostawmy już sobie.
No powiedzmy sobie, że jakiś Neptun czy coś.
O tym już nie mówmy, zostawmy to, jak to przyjdzie i zobaczy. Mam nadzieję tylko, że będzie to ciekawy spektakl, a nie jak tutaj zaczęliśmy rozmawiać o trzech facetach w wódce. Kojarzy mi się to z jednym filmem, który...
No tak, ale ja mówię o aktorach w tym wypadku. Myślę o aktorach, bo jest ich trzech, a mają do ogarnięcia całą rzeczywistość sceniczną, czyli cały świat. I to na ich barkach leży kreacja tego, plus jak mówiłeś, też dźwięku. No może ty im czasami dojdziesz, pomożesz, ale to faktycznie pogodzić to wszystko, to trzeba mieć kwadratową głowę i poukładane półeczki w niej.
I teraz tutaj widzów zobaczmy w wyobraźni. To ile oni mają? 5, 7, 8, 12 lat, 15 lat? Ile mają?
Przeznaczyliśmy to dla widzów od 3 lat w górę tak naprawdę, ale podejrzewam, że chyba najlepiej będą się bawiły troszeczkę starsze dzieci i chyba raczej chłopcy. Chociaż dla dziewczyn też mamy tutaj jednak jest parę elementów.
Ale myślę, że tak 5, 6, 7 to jest taki najbardziej optymalny wiek.
To będzie. Oczywiście nie ma tutaj żadnych jakichś scen, żeby młodsze dzieci też nie mogły się dobrze bawić, ale myślę, że troszeczkę dla starszych.
Jednak. Będzie momentami trochę ciemno na pewno. Bo żeby wyciągnąć magię teatru, będzie burza, jak już słyszeliśmy te dźwięki z tej wielkiej blachy.
Ale też staramy się wprowadzić, że tak powiem, od początku te dźwięki, żeby też dzieciaki mogły się z tym oswoić na samym początku, już później jakby dalej już skupić się na opowieści, a te dźwięki będą tylko tłem, które będzie ubarwiało całą historię.
Dzieciaki jak się oswoją, to będą chciały pohuczeć tam, pokręcić.
Na przykład. I na pewno dostaną taką możliwość, ale po spektaklu.
Tak, po spektaklu oczywiście jak najbardziej. Ten spektakl też gramy później oczywiście też dla szkół, także jak zwykle w naszych projektach jest taka animacja po spektaklu, gdzie dzieciaki wchodzą na scenę, oglądają wszystkie rekwizyty, mogą ich podotykać. Także tutaj myślę też będą mogły się trochę wyżyć, pouderzać, porobić piorunów.
Gdybym ja miał wnuka albo wnuczkę w takim odpowiednim wieku, to bym przyszedł na pewno z tą wnuczką czy z tym wnuczkiem.
Bez nawet.
Nie, no bez to ja pewnie przyjdę, jak będzie to w takim terminie, kiedy ja będę mógł, no bo to różne te... 3 grudnia.
Tak, 3 grudnia jest premiera o godzinie 12, ale już muszę powiedzieć, że na 12 nie mamy wolnych miejsc, więc dołożyliśmy drugi spektakl o godzinie 14. Także zapraszamy, to będzie taka podwójna premiera, dwa spektakle.
3 to jest niedziela, tak?
Niedziela, tak. 3 grudnia.
To akurat w tygodniu. Godzinach, kiedy ja pracuję. No.
A, bo o 14 prowadzicie salon.
Salon. Myślałem, że w jakiś poniedziałek.
No. Będziemy na pewno jeszcze grać w innych terminach, także myślę, że gdzieś tam znajdzie się chwila, żeby nas odwiedzić.
To co, to teraz tak jak to w Wyzwoleniu chyba było, trzaśnij, nie? Czy coś? No. Trzeba jakiś dźwięk wydobyć na finał. Trzeba albo coś, nawet symfonię tylko, dźwięków.
Tylko może coś
możemy tu się przyjrzeć.
Czegoś innego, co wy tam jeszcze macie.
To też widzę pałeczkę jak do perkusji.
Pewnie wydaje, akurat to służy w innej scenie. Teraz trzyma nazwę statku, która tam się przykleja. Ale możemy sobie zobaczyć, co z tym. Możemy taki gong, jak przy zaczynaniu spektaklu. Nie wiesz,
delikatnie.
To była taka tempa szklanka.
Sypie się trochę. Zobaczymy, może jakoś to wykorzystamy.
Był to bardzo dobry przykład na to, jak trudno jest znaleźć dźwięk i odpowiednie źródło dźwięku. Mieliście jakiś problem z tym, jakieście szukali? A, tutaj jeszcze podłoga. Kroki, dobrze.
Ale tego też bym nie chciał zdradzać.
Zdradź już.
No dobrze.
spontanicznemu takim się. Także jak słyszycie jeszcze dźwięki, nie wszystkie są dopracowane, jeszcze się kłócimy o niektóre, jeszcze będziemy je dopracowywać, ale...
No to maszyna do robienia wiatru, ale taka chyba przez was zrobiona, co?
Oczywiście tak, wszystko jest zrobione. Tutaj mój też przyjaciel Bartek Dobrowolski spisał.
Jak ona się może wciągać?
Tak, zrobiliśmy właśnie maszynę do wiatru, maszynę do robienia burzy. Tutaj całe ta konstrukcja tego wszystkiego, żagiel, który stoi na scenie, kotwica.
Znakomity. Bardzo ładnie imituje wyciąganie kotwicy z wody. Z tym takim pogłosem, takim rezonansem. A? A pójść gwałtownie. Centr dźwięku jest nam bardzo bliski przecież, nie?
Mhm. Ja jeszcze poproszę o wieloryba na finał. No to jak się patrzy, to taka puszeczka z takim druciczkiem, to właściwie do niczego niepodobne.
Wiesz, coś ma taki niepokój, taki jakiś strach w sobie, coś takiego niepewnego, a z drugiej strony ostrzega też, uważaj, nie zbliżaj się. To jest świetny ten dźwięk, jest naprawdę znakomity.
Cieszę się, że się podoba, bo mówię, tak jak już wspomniałem wcześniej, był to największy problem i naprawdę wiele, wiele różnych instrumentów. Nawet wczoraj szuraliśmy podestami, po tym całym podestem, żeby usłyszeć też, ale przypominało bardziej Chewbacę z Gwiezdnych Wojen niż... także.
Tak.
Jasne, także.
Grzegorz Kujawiński jeszcze na pożegnanie przedstaw załogę.
Piotr Srebrowski, Piotr Rogalski i Oliver Zyper.
Zapraszamy do teatru Andrzej Żak.
Iwona Borawska.
I to wszystko w dzisiejszym salonie, który zrealizował Stefan Kociuk. Do usłyszenia.
jednak po nas coś zostanie, co może jest nowe, a jednak po nas coś zostanie, choćby ta cisza.